Po wielu konferencjach poświęconych doksologii chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, czas na pewne podsumowanie, można powiedzieć, na to słowo Amen, które pojawia się na końcu. Ponieważ modlitwa, choć krótka, zawiera niezwykle bogatą treść, więc również to Amen, które jest pieczęcią, które jest podpisem, ma duży ciężar gatunkowy. Istnieje pewne podobieństwo między całą modlitwą chwała Ojcu, a samym słowem Amen, bo jedno i drugie zazwyczaj pojawia się na koniec pewnych przeżyć, pewnych modlitw. Słowo Amen, modlitwa, aklamacja, zamyka pewną modlitwę, włączamy się przez nią w orację, która jest odmawiana. Ale chwała Ojcu również jest odmawiana najczęściej na zakończenie liturgii godzin, na zakończenie psalmów, pieśni. Natomiast w modlitwie różańcowej na zakończenie poszczególnych dziesiątków różańca. Więc również ma charakter podsumowania. Ta praktyka przypomina łacińskie powiedzenie quid quid agis, prudenter agas et respice finem. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i zwracaj uwagę na koniec, na cel, po co to robisz, gdzie to wszystko zmierza. Powiedzenie to dotyczy wszystkich działań człowieka. Mam pracę do wykonania, więc wiem, po co ją wykonuję. Nie wykonuję je tylko, żeby w ogóle coś robić. Jadę gdzieś, mam jakiś cel, do którego jadę i chcę do tego celu dotrzeć. O tym celu jakoś pamiętam. To słowo, ta przypowieść, czy to powiedzenie jest odnoszone często do całego życia człowieka. Że powinniśmy w naszym życiu pamiętać o końcu, że nasze życie zmierza ku ostatecznemu celowi. I to pamiętanie, ku czemuś zmierza życie ziemskie, pamiętanie o zakończeniu, wpływa na to, jak przeżywam kolejne dni. Choć w tych kolejnych dniach realizuję konkretne cele. Te cele konkretne, codzienne, staram się dobrze wykonać, bo one same w sobie są wartością. Ale również pamiętam o tym, że jeden po drugim, połączone razem, prowadzą mnie ku zakończeniu życia i przejściu do innego życia. I tam jest mój cel właściwy codziennych działań. I z tej perspektywy trzeba też spojrzeć na modlitwę chwała Ojcu, która wieńczy konkretne psalmy, czy pieśni, czy dziesiątek różańca. Z perspektywy właśnie celu, choć trzeba się skupić na każdym wersecie psalmu i każdy werset, każde zdanie ma swoją wartość, ma swoją głębię i można powiedzieć także jakiś swój cel, jakieś orędzie, które Bóg zawarł w tym konkretnym zdaniu, w konkretnym wersecie, czy też w dziesiątku różańca. Ale prawdą też jest, że te poszczególne wersety, poszczególne teksty prowadzą nas do zakończenia, ku jakiemuś celowi. I co tu jest celem? Celem, który nam Kościół tu podpowiada, jest uwielbienie Boga. To zmierza w stronę uwielbienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I tak się uczymy patrzeć na modlitwę chwała Ojcu i tę właściwość tej modlitwy chcemy dziś wyraźnie zobaczyć. Chcę się tu powołać na słowa świętego Jana Pawła II z listu o różańcu, Rosarium Virginis Maria. Ja nie znalazłem gdzie indziej piękniejszego wyjaśnienia modlitwy chwała Ojcu niż właśnie w tym liście. Tam, gdzie papież wyjaśnia jego znaczenie. Myślę, że ono jest znane, ale to nie wystarczy to raz przeczytać. Zatrzymajmy się więc przy tym wyjaśnieniu papieskim. Papież pisze: doksologia trynitarna jest celem chrześcijańskiej kontemplacji. Chrystus jest bowiem drogą, która prowadzi nas do Ojca w duchu. Kiedy do końca trzymamy się tej drogi, ustawicznie stajemy wobec misterium trzech osób boskich, którym należy się chwała, uwielbienie i dziękczynienie. Ważne jest, żeby chwała Ojcu, szczyt kontemplacji, zostało w różańcu dobrze uwydatnione. Przy odmawianiu publicznym można je śpiewać, aby odpowiednio uwypuklić ową perspektywę strukturalną, charakteryzującą każdą modlitwę chrześcijańską. To pierwsza część tej refleksji papieskiej. Papież zwraca uwagę najpierw na to, że uwielbienie Boga jest szczytem kontemplacji. Czy to jest szczyt tego wpatrywania się w Boże oblicze, wpatrywania się w Boże dzieła, rozważania Bożych dzieł, że szczytem jest uwielbienie, doksologia i że na ten szczyt prowadzi nas Chrystus. To On w różańcu w sposób właściwy poszczególnym tajemnicom, ale także w psalmach, które są Jego modlitwą, bo odmawiał psalmy. W tych psalmach, gdy jesteśmy z Jezusem i gdy pozwalamy się Jemu prowadzić, to wchodzimy coraz bardziej w tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W samej treści psalmu tego wprost nie widać, ale my, którzy poznaliśmy już Jezusa Chrystusa i Jego objawienie, mamy świadomość, że w każdym dziele Bożym, w każdym psalmie, w każdej pieśni, w każdym tekście Pisma Świętego zaangażowana jest każda z osób Bożych. Wszystkie Boże dzieła to są dzieła Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczymy się uwielbiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego nie tylko w Jego doskonałości, kiedy kontemplujemy Jego samego, kiedy wpatrujemy się w wewnętrzne życie Trójcy, jesteśmy zachwyceni tym, co możemy tam zobaczyć mocą słów Jezusa, ale kiedy wpatrujemy się w Boże dzieła, kiedy wpatrujemy się w Boże objawienie, także w teksty psalmów, teksty pieśni, teksty tajemnic rozważanych w różańcu, kiedy wpatrujemy się w te dzieła, to również odkrywamy działanie każdej z trzech osób Bożych. W poprzednich spotkaniach, konferencjach staraliśmy się wyraźnie zobaczyć właśnie to działanie poszczególnych osób Bożych, Ojca, Syna i Ducha Świętego i uwielbiać jakby osobno. Ojcze, uwielbiam Cię. Jezu, uwielbiam Cię. Duchu Święty, uwielbiam Cię. Przy takiej indywidualnej modlitwie i medytacji jest to możliwe. Przy wspólnej recytacji modlitw jest to możliwe wtedy, gdy człowiek tego się indywidualnie nauczył. Pozwólmy się więc prowadzić na szczyt kontemplacji, który jest właśnie w uwielbieniu Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I dobrze jest, jak mówi papież, żeby to chwała Ojcu było uwydatnione. Papież proponuje śpiew, nawet gdy w różańcu rzadko się śpiewa Zdrowaś Maryjo, ale żeby zaśpiewać chwała Ojcu. Siostry, które tu się modlą, świętej Jadwigi, na modlitwę chwała Ojcu wstają i czynią skłon. W jakiś sposób wyróżniają w sposobie wykonania tego chwała Ojcu, pomagają sobie poprzez zewnętrzny gest, pomagają sobie w tym, żeby to uwielbienie Boga było bardziej świadomie przeżywane. Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W dalszej części refleksji papieskiej czytamy. W takiej mierze, w jakiej medytacja danej tajemnicy będzie uważna, głęboka, ożywiana od jednego Zdrowaś Maryjo do drugiego, miłością do Chrystusa i Jego Matki, uwielbienie Trójcy Przenajświętszej na zakończenie każdej dziesiątki, nie sprowadzając się bynajmniej do roli krótkiego zakończenia, uzyska swój właściwy ton kontemplacyjny, aby niejako wznieść ducha ku wyżynom raju i dać nam w pewien sposób przeżyć doświadczenie taboru, będące przedsmakiem przyszłej kontemplacji. Dobrze, że tu jesteśmy. Tutaj papież jeszcze raz wraca do tego przeżywania pewnej drogi, drogi medytacji, drogi rozważania, drogi wchodzenia w misterium, tak jak jesteśmy wprowadzeni w dziesiątku różańca, przez tajemnicę, w psalmie, w pieśni, przez treść poszczególnych wersetów. Jesteśmy wprowadzeni, przechodząc od jednego do drugiego, ze świadomością, że jest z nami Chrystus, że z Nim się modlimy, dochodzimy dokąd? Dochodzimy do miejsca, gdzie papież mówi, że duch człowieka powinien wznieść się aż ku wyżynom raju. Że wtedy uzyskuje się właściwy ton kontemplacyjny. Tutaj melodia, wewnętrzna melodia modlitwy, tego przeżywania tekstu prowadzi człowieka aż tak wysoko. Papież ukazuje tu raj i tabor. Tabor i raj. Raj, a więc miejsce, w którym człowiek jest bardzo blisko Boga. Można powiedzieć, że w znaku taboru ta rzeczywistość raju również jest obecna, bo uczniowie na taborze są ogarnięci obłokiem, obłok ich ogarnia, a w tym obłoku widzą Jezusa i słyszą głos Ojca, a więc wchodzą w misterium Trójcy, a nie ma innego raju jak wewnętrzne życie Boga, jak życie w zjednoczeniu z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Czy duch człowieka, czy mój duch jest w stanie wznieść się przy tej modlitwie chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu? Czy jest w stanie wznieść się na wyżyny raju? Czy jest w stanie wznieść się na górę Tabor? Żeby to uwielbienie, jak mówi papież, właściwy ton kontemplacyjny zabrzmiał wystarczająco mocno. Papież nie stawia pytanie, czy potrafimy. Papież mówi, to jest kierunek. W tym kierunku powinna się rozwijać moja modlitwa. Na taki poziom uwielbienia jesteśmy zaproszeni. Wspinajmy się więc cierpliwie, pokonując wszelkie przeszkody, jakie po drodze się pojawiają. Kierujmy naszą uwagę całą ku Bogu, pokonując rozproszenia i brak koncentracji. W rytmie codzienności, kiedy głowę człowieka wypełnia wiele myśli, problemów, trosk i spraw, kiedy czasem emocje są bardzo mocne i one dominują, a nie chęć skupienia i zanurzenia się w Bogu, takie wzniesienie się na wysokość, wzniesienie się i zanurzenie, niejako wejście w obłok na górze Tabor, żeby być i uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego, niewątpliwie nie jest łatwe, ale jest możliwe na pewno na poziomie intencji. Na poziomie ja chcę, jest to możliwe. A za tym chcę idzie mój wysiłek. Ja staram się, żeby to moje uwielbienie Boga i zachwyt nad Bogiem, nad Jego tajemnicą, objawioną także w tej modlitwie, którą przeżywałem, żeby był autentyczny. Bardzo taką ważną pomocą jest sformułowanie, które papież używa. Nie sprowadzać modlitwy do prostego zakończenia psalmu 30 różańca. Nie chcę sprowadzać tej końcowej modlitwy chwała Ojcu do prostego zakończenia. Odczytałem tekst psalmu, powiedziałem chwała Ojcu jako takie proste zakończenie. Tam jest przewidziane, tam jest zapisane. Więc przeżywam psalm, czytam, modlę się psalmem, wypowiadam końcową modlitwę chwała Ojcu. Ale w mojej intencji, w mojej świadomości, w moim pragnieniu jest inaczej. W moim pragnieniu, w moim wewnętrznym dążeniu jest to wzniesienie się w wewnętrzne życie Trójcy. Jest to prawdziwe uwielbienie Boga, Trójcy Świętej Jedynego, bo ten Bóg w tym psalmie, w tej pieśni do mnie przemówił, mnie się objawił, mnie zaprosił do udziału w tym, co treść psalmu czy pieśni wyraża. I tu można powiedzieć, że również słowo chwała nabiera tego właściwego znaczenia. Pamiętamy, że słowo chwała w języku hebrajskim, kadesz, bierze się, łączy się ze słowem ciężar i waga. Że to, ta chwała to nie jest puste słowo, które nic nie waży, które nie ma treści, którym ja mówię chwała, ale ja nie widzę tego wielkości tego dzieła, które uwielbiam. Wielkości dzieła, które Bóg mi objawia, a w tym objawieniu dzieła objawia mi siebie. Ja wypowiadam chwałę, mówię chwała z całą świadomością, jak wielka to jest sprawa, jak wielki to jest czyn, jak wielkie to jest dzieło. Ja nadaję odpowiednią wagę i rangę i ciężar gatunkowy tej modlitwie, którą wypowiadam. Pomocą tej refleksji, w tym przeżywaniu, takim właśnie, jest również przypomnienie, myślę, że po raz kolejny w naszych refleksjach o liturgii godzin, przypomnienie prawdy, że w liturgii tym, który jest głównym działającym, jest Chrystus. W ogólnym wprowadzeniu do liturgii godzin czytamy: w liturgii godzin Kościół spełnia urząd kapłański Chrystusa, składając Bogu nieustannie ofiarę czci, to znaczy owoc warg, które wyznają Jego imię. Ci, którzy się modlą, uczestniczą w najwyższym zaszczycie oblubienicy, ponieważ oddają chwałę Bogu, stojąc przed Jego tronem w imieniu Matki Kościoła. Im więcej w nas tego zjednoczenia z Jezusem, o tym mówiliśmy przy chwała Synowi Bożemu, im więcej tego zjednoczenia z Jezusem w modlitwie psalmami, tym bardziej w moim chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu jest Jego modlitwy. Tym bardziej w mojej modlitwie jest On i Jego uwielbienie staje się moim uwielbieniem. I to moje działanie, takie zwykłe ludzkie, często kalekie i bardzo niedoskonałe, zostaje udoskonalone Jego modlitwą i wtedy rzeczywiście wznosi się na wyżyny taboru, na wyżyny zjednoczenia z Bogiem i prawdziwego uwielbienia Boga. Podobnie pomocą w przeżywaniu tego chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu jest uświadomienie sobie, że uwielbienie Boga, które ja przeżywam wraz z całym Kościołem, przeżywam również z aniołami i świętymi, że oni są obecni w moim uwielbieniu. To nie jest to moje prywatne uwielbienie, tylko uwielbienie, które wypowiada Kościół, a ja się w to włączam. A w tym uwielbieniu Kościoła są aniołowie i święci. Ogólne wprowadzenie do liturgii godzin tak mówi: Kościół, wielbiąc Boga liturgią godzin, łączy się z pieśnią chwały wiecznie rozbrzmiewającej w niebiańskim przybytku, a równocześnie raduje się przed smakiem wieczystej chwały wyśpiewywanej nieustannie przed tronem Boga i Baranka, opisanej przez świętego Jana w Księdze Apokalipsy. Albowiem nasza ścisła łączność z Kościołem w niebie wtedy się urzeczywistnia, gdy wspólnie w radosnym uniesieniu sławimy Boży Majestat, a odkupieni przez krew Chrystusa ze wszystkich pokoleń, języków i narodów i zebrani w jeden Kościół, jedną pieśnią chwały wysławiamy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Jak przeżywać to złączenie z aniołami świętymi, gdy na koniec psalmu czy pieśni, czy dziesiątka różańca, wypowiadam doksologię, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi. Pewien wzór mamy w prefacji. Prefacja we mszy świętej jest tak ukształtowana, że najpierw zwracamy się ku Ojcu Niebieskiemu, uwielbiając Go i wyznając, że jest godzien najwyższej czci. Później zwracamy się w środkowej części prefacji, w tak zwanym embolizmie, do konkretnego dzieła, które Jezus dokonał. A później mówimy tak, widząc to dzieło, którego Jezus dokonał, dlatego, że widzieliśmy to dzieło, dlatego, że Jezus to dzieło dokonał, dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Albo dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi razem z nimi wołając. Jest jeszcze inne sformułowanie na zakończenie prefacji. Jeżeli w tej części, w której przywołane jest dzieło Chrystusa, wymienieni są już aniołowie i archaniołowie, to wtedy zakończenie jest takie. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich. I razem z nimi, mieszkańcami nieba, śpiewamy wtedy pieśń, którą nam podaje Biblia, święty, święty, święty. Aniołowie, święci w niebie śpiewają tę pieśń. I my się chcemy do nich dołączyć. W tym przypadku wołamy chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Ale nie bez aniołów, nie bez świętych, tylko w zjednoczeniu z aniołami i świętymi. Jeżeli pamięć o tych aniołach i świętych jest w nas żywa, to wtedy skupienie jest łatwiejsze, uwielbienie większe, a równocześnie jest jakieś jeszcze jedno miejsce, dzięki któremu uczę się też przeżywać prefację. Uczę się w prefacji i śpiewie Sanctus Sanctus po prefacji łączyć z chórami aniołów i świętych. To złączenie ze świętymi jest tym bardziej dla nas pomocne, że pamiętamy, iż oni, kiedy żyli na ziemi, to większość z nich odmawiała te psalmy. Ogromna część z nich odmawiała, którzy żyli w ostatnim tysiącleciu, odmawiała różaniec. I oni tu na ziemi uwielbiali w ten sposób Boga, i teraz uwielbiają Go w niebie doskonale. A my jesteśmy z nimi. Nie jesteśmy daleko od nich. Jesteśmy z nimi, a oni są z nami. Można więc przed rozpoczęciem chwała Ojcu dodać to słowo dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wołamy chwała Ojcu i Synowi. Albo nic nie mówiąc, mam świadomość, że wypowiadając to chwała Ojcu, wypowiadam w łączności z aniołami świętymi, a wtedy staje się to niewątpliwie głębszą i piękniejszą, bardzo osobistą moją modlitwą. To parę pomocy na zakończenie. Niech to amen, którym kończymy modlitwę, doksologię, chwała Ojcu. Niech ono będzie takim jeszcze jednym potwierdzeniem, że naprawdę chcemy uwielbiać Boga, naprawdę uwielbiamy Go, naprawdę widzimy Jego wielkość i naprawdę łączymy się także z Matką Najświętszą, z jej Magnificat, którym ona śpiewa: wierzbie dusza moja Pana. A my z nią uwielbiamy Boga w Trójcy Świętej jedynego. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.